12 minut po godzinie 18. Dzień dobry. Za konsoletą Maciej Bogusławski, przy mikrofonach
Hanna Brzezińska
i Filip Jędruch, a to co na drogach cały czas sprawdza Michał Rudnicki. Dzień dobry, dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry. Ta audycja to Zoom na popkulturę i mamy nadzieję, że Państwo, tak jak my, nie mogli się doczekać tego naszego kolejnego spotkania, bo to taki zwiastun weekendu, mam nadzieję.
A dzisiaj tym bardziej weekendowo, bo muzycznie bardziej niż do tej pory skupimy się na tym, co remiksowe, co mashupowe i na tym, co DJ-skie.
Nasze spotkania polegają na tym, że szukamy połączeń, łączymy i prezentujemy Państwu, pytając też o opinię oczywiście, te nasze znaleziska. Dzisiaj znaleziska wyjątkowo muzyczne, polegające na łączeniu czasem zupełnie nieoczywistych rzeczy. Mowa o utworach, rzecz jasna.
Mogą być trochę skomplikowane. Przygotowałam definicje słownikowe na początek, żeby wyjść na prostą z tym wszystkim, bo po pierwsze mamy do czynienia z remiksem, który zachowuje ślady dzieła pierwotnego, jak głosi słownik, przyswaja jego rozpoznawalne elementy, by stworzyć nową jakość, czyli jeżeli mamy do czynienia z remiksem, to utwór bazowy rozpoznamy właściwie bez problemu.
Często bywa tak, że pozostaje wokal, a inny jest na przykład podkład muzyczny. Tak może być, ale to nie wszystko, bo są też na przykład mashupy i to może kojarzyć się z ziemniakami tłuczonymi mashed potatoes, tak sobie myślę, i to też nie jest bez powodu.
No tutaj mamy do czynienia z łączeniem przeważnie dwóch różnych, czasami skrajnie różnych utworów, które zaczynają tworzyć coś zupełnie nowego. Nieco inaczej jest z samplingiem, bo jeszcze to tutaj warto wymienić. Tu z jakiegoś kawałka wybieramy fragment, czyli ten tak zwany sample, i on może się zmienić nie do poznania. Czasami w jakiejś piosence gdzieś w środku ktoś zrobi hejo i ktoś tylko to wytnie z, nie wiem, połączy to z czymś zupełnie innym, zapętli ileś razy. I nie jesteśmy w stanie do końca wyczuć, rozpoznać przy pierwszym odsłuchu, z czego co zostało zaczerpnięte i połączone tak, by stworzyć ten nowy utwór, ale ma szapy.
Tutaj mrugamy okiem przy samplingu jeszcze do tych wszystkich, którzy kupowali płyty CD i potem czytali te książeczki. Co
oj,
tam,
tak.
Kto tam maczał palce w danym utworze i tam często pojawiało się, że fragment kompozycji takiej a takiej został wykorzystany, no i wtedy można było tup, tup, tup do oryginału zobaczyć, jak to wszystko brzmiało i w jaki sposób zostało właśnie zmienione.
A teraz mamy od tego internet i specjalne portale, gdzie wystarczy wpisać piosenkę i wiemy, kto, od kogo, po co, na co i gdzie potem dalej to poszło. Ale teraz jesteśmy w takiej dobie, gdzie we wszystko wkracza odważnie i prawie że bezkompromisowo sztuczna inteligencja i tu pojawiają się dopiero niespodzianki i zaskoczenia.
No i mamy dla Państwa kilka takich właśnie niespodzianek, kilka zaskoczeń, kilka uśmiechów i mrugnięć okiem, mam nadzieję, też Państwu dzisiaj przyniesiemy i może czas na pierwsze z nich, albo pierwsze dwa?
To spróbujmy z pierwszym. To może zaskoczyć.
Dwa style zupełnie różne, dwie różne epoki, dwóch różnych artystów, jeden utwór. No i czy brzmi to dobrze? Zaskakująco dobrze.
Zaskakująco dobrze i niepokojąco dobrze momentami. Grupa Nickelback i How You Remind Me, a do tego wspaniały utwór Raya Charlesa, czyli Hit the Road Jack. Wszystko utrzymane raczej w stylistyce tego drugiego, na szczęście. Jest to pewne zaskoczenie. Sztuczna inteligencja daje nam narzędzia do tego, żeby właściwie połączyć, wykreować, stworzyć to, co tylko sobie wymyślimy?
Już nie ma takiego problemu, żeby oddzielić jedną ścieżkę od drugiej, czyli wokal od podkładu. To jest zaskakująco łatwe. No i potem pojawiają się właśnie takie kanały YouTube'owe, które mają ponad miliony subskrybentów. There are, I ruined it, czyli proszę bardzo,
zepsułem to,
zmieniłem i teraz już nie będziecie w stanie myśleć o tym inaczej. Takie kanały jak Grzyby po deszczu, w różnej oczywiście, jeśli chodzi o jakość, stronie to podają. Niemniej na pewno trzeba do tego pewnych umiejętności. Nie jest to tak, że to wszystko robi się samo, bo jak się robi samo, to nie zawsze jest dobre.
No i też pojawia się pytanie dotyczące kwestii praw autorskich. Tutaj myślę, że wielu prawników na całym świecie ma dużo pracy związanej z rozwojem sztucznej inteligencji, ale są też twórcy, którzy jakby nie boją się tego wszystkiego, co się dzieje, a niektórzy nawet mówią, okej, wchodzę w to śmiało i tak zrobił ostatnio Timbaland. Timbaland. Timbaland jest bardzo znanym producentem, jest twórcą wielu hitów, nie tylko z hip-hopowego, z rapowego świata, chociaż na początku lat 90. to
dominował.
To było to. No i Timbaland co? Nie boi się sztucznej inteligencji, wręcz podjął współpracę z firmą tworzącą muzykę za pomocą sztucznej inteligencji. I tam też ta firma miała problemy związane z prawami autorskimi. Trzy główne wytwórnie muzyczne pozwały tę platformę za naruszenie praw. Oni się trzymają tego, że wszystko dzieje się na zasadzie fair use, czyli jak najbardziej właściwego wykorzystania, dozwolonego. No, Timbaland powiedział, że mimo tych kontrowersji sztuczna inteligencja może pracować dla dobra artystów i tworzyć nowe możliwości dla przyszłych pokoleń muzyków. Ja się trzymam jeszcze tego, że Rick Rubin, który jest kolejną legendą i potęgą muzycznego świata, przyznaje też w różnych rozmowach, że dla niego sztuczna inteligencja nie jest zaskoczeniem, nie jest zagrożeniem, bo nigdy najprawdopodobniej, może nie mówmy nigdy jeszcze na tym etapie, nie stworzy tego, co my możemy. Tych przede wszystkim potknięć, błędów, smaczków, naszych doświadczeń.
Ja bym do tego dorzucił jeszcze emocje, które są niepodrabialne i których po prostu maszyny nie rozumieją, nie wiedzą, o co chodzi. Owszem, mogą to opisać, mogą coś skopiować, ale to nie będzie do końca to, jak ktoś uderzy się w mały palec na przykład i będzie o tym bólu śpiewał. Słyszeliśmy, co mówią wielcy muzyki, a co mówią nasi wielcy słuchacze i słuchaczki. 603-06-06-06. Polecamy Państwu ten numer SMS-owy. No i czekamy na recenzję kolejnego dzieła, czy wiekopomnego. Zobaczmy, bo mamy dla Państwa jeszcze taki przebój. No i tutaj kolejny remix, połączenie może jeszcze bardziej zaskakujące, bo jeden utwór jednak dość smutny, liryczny, a drugi jednak mocny, zwłaszcza jeśli chodzi o podkład. I ingerencja sztucznej inteligencji tutaj jest niepodważalna, bo tam nawet Annie Lennox, ten głos już śpiewa Jolene, więc mamy tutaj taki, można powiedzieć, podwójny kąsek, który myślę, że jest bardzo lekko strawny.
No właśnie, remix czy mashup?
Ja bym postawił jednak na, nie wiem. Wydaje mi się, że jest to mashup, ale pewne znamiona remiksu nosi z pewnością. Pani Emilia pisze, że fajnie to brzmi, także tutaj mamy nadzieję, że jest... Dobrze,
że jest fajnie.
Że jest, tak.
No, mówimy o tym, że sztuczna inteligencja nigdy nie zastąpi tych ludzkich emocji, tego, co artyści wkładają w te kolejne utwory i nagrania, ale jest coś w tym, że kiedy słyszymy takie nieoczywiste i nie do końca poprawne połączenie, to coś w nas się rusza i te emocje też gdzieś zaczynają buzować, bujamy się, śpiewamy, mówimy, oho, to jest to, więc... No, gdzieś taka gałka w nas też się kręci. To jest bardzo dużo pytań się pojawia. Bardzo. Ja mam wrażenie, że my z tych piątkowych audycji wychodzimy z większą liczbą pytań niż odpowiedzi ostatecznie.
Odpowiedzi usłyszymy w drugiej części naszego spotkania. A propos tych połączeń, ja też mam tak, że jak coś jest nowatorskie, coś, o czym bym nie pomyślał, słyszę takie połączenie, to wtedy mówię, oho, czyli tak się da. Jakoś odkrywamy na nowo te utwory, które są łączone. Ja wracam wspomnieniami do openera i występu Fatboy Slima, gdzie on Walk Like an Egyptian, grupę The Bangles, jeśli dobrze pamiętam, połączył z jakimś jeszcze innym utworem, nieoczywistym. No i to jest właśnie ta kwestia. Nie potrafię sobie za nic przypomnieć, co to było.
Ale to właśnie lata temu, bo warto wspomnieć, że te mashupy to nie jest wytwór teraz, tych czasów sztucznej inteligencji, bo w internecie można natknąć się na nagrania, które powstały 10 czy kilkanaście już lat temu. Wtedy to było trochę bardziej skomplikowane, żeby dobrze trafić w rytm, żeby dobrze trafić w tonację, w brzmienie, łącząc na przykład utwory. Pamiętam, że jednym z takich mashupów, który mnie wbił w fotel, było połączenie któregoś hitu Destiny's Child ze Smells Like Teen Spirit grupy Nirvana. To było naprawdę zaskakujące. Teraz jednak za pomocą różnych programów łatwiej jest to wszystko połączyć, ale trzeba mieć też ten pomysł.
Trzeba mieć pomysł, trzeba mieć jakiś swój zmysł, tę emocje chcieć jednak jakąś przekazać. Czasem wystarczy właśnie guzik, żeby coś zrobić, ale jeśli coś stoi za tym, to myślę, że jest o wiele bardziej wartościowe. Nirvana i Smells Like Teen Spirit. Do głowy przychodzą mi też rapowe kompozycje pod ten beat. Bardzo mocne uderzenie Swollen Members. Nie mamy tego dla Państwa, ale ja to przyniosę któregoś dnia, bo myślę, że ten worek jest dość pojemny jeszcze. Jeszcze trochę byśmy tam znaleźli na pewno.
A co miał na myśli autor, który pomyślał, a gdyby Johnny Cash zaśpiewał przebój o bardzo znanej lalce?
Zobaczmy, a właściwie usłyszmy.
Ja bardzo doceniam, że na początku zostało powiedziane, dzień dobry, nie jestem Johnnym Cashem.
To bardzo ważne i to jest kolejny głos w tej dyskusji tak naprawdę, jak oznaczać to wszystko, co robi sztuczna inteligencja, co ktoś robi za jej pośrednictwem, kto tak naprawdę śpiewa. Jest jeszcze jeden utwór, gdzie Arnold Schwarzenegger śpiewa, chociaż to tak naprawdę nie on, my nie zmieścimy go dzisiaj, ale może
na szczęście.
Może kiedyś, może 1 kwietnia wrócimy do takich właśnie rzeczy, bo karuzela śmiechu dzisiaj wyjątkowo rozkręcona jest i tak.
Na razie wracamy do tego, co na drogach, już za chwilę autopilot od Radia Gdańsk. Michał Rudnicki sprawdza sytuację na pomorskich trasach, a my wracamy za kilka minut z gościem.
Zoom na popkulturę.
Dzisiaj wyjątkowo hip-hopowo, tak można powiedzieć, ale zahaczymy też na pewno o inne rytmy. Zoom na popkulturę w drugiej swojej części bierze na deki, tak się chyba mówi po DJ-sku teraz, ale to radiowo też, więc bierzemy na deki temat właśnie bycia DJ-em, bo z nami w studiu gość.
No właśnie, my możemy sobie rozmawiać i dawać różnego rodzaju definicje słownikowe, ale mamy kogoś, kto się na sprawie zdecydowanie zna. Karol Bławat, DJ DML. Witamy w naszym studiu.
Witajcie, witam wszystkich. Dzień dobry.
Jak to jest być DJ-em? Pytanie najprostsze albo najtrudniejsze, bo jesteś DJ-em już trochę, więc może dla ciebie to jest bardzo naturalne, ale dla tych, którzy nie wiedzą, czym DJ się para tak naprawdę, jak wygląda takie życie, no trzeba znać na pewno dużo muzyki. Co jeszcze?
Przede wszystkim no, chęć szukania nowych rzeczy, jakby poszukiwania muzyki, to chyba najbardziej też jest to z tym związane, no i prowokować ludzi do tańca, tak, bawić ich, zarażać nowymi utworami i pokazywać nowe rzeczy, żeby mogli sobie spokojnie posłuchać, że tak powiem, i potańczyć. Wiadomo, że DJ-e grają nie tylko w klubach, są i DJ-e radiowi, DJ-e, którzy grają stricte na festiwalach. W każdym razie najważniejsze jest chyba to, żeby po prostu dobrze bawić ludzi na parkiecie, żeby ludzie mogli tańczyć i uśmiechać się i dobrze bawić po prostu.
DJ niesie radość, tak tutaj, ale potrzebna jest chyba taka ciekawość, bo to nie jest tak, że każdy ma swój zestaw DJ-skich utworów w skrzynce narzędzi i to jest koniec. Ta praca się nigdy nie kończy, tak mi się zdaje, tak bym o tym myślał.
No tak, wiadomo, muzyka, gatunki muzyczne, jest tego bardzo duży dostęp, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedyś było inaczej. Dzięki internetowi jakby jest większy dostęp, można szybciej dotrzeć do poszczególnych rzeczy, aczkolwiek, nie wiem.
Poszukiwać trzeba.
Tak, no na tym to właśnie chyba najbardziej polega właśnie. Poszukiwać, gigować, sprawdzać, poszukiwać utworów, które jakby pasują do twojego stylu grania, do twojego gatunku ulubionego. Zawsze znajdzie się coś, gdzie coś usłyszysz nagle i powiesz, o, to jest to, to jest ten numer, to jest ten sampelek, to jest ten groove, jak ja to mówię, który jest potrzebny, który pasuje do mojego stylu, będzie idealnie pasował do seta, albo będzie idealnie pasował żeby połączyć to z innym numerem, który już na przykład mamy w swoim case'ie, tak?
A jak długo już się tym zajmujesz? Kiedy był ten moment, że pomyślałeś, o, chcę to robić, chcę właśnie sprawić, żeby ludzie zatańczyli?
Tak ostatnio zastanawiałem się też właśnie nad tym. Od 2005 roku gram, pojechałem na truskawki, mój brat załatwił mi pracę pod Berlinem, pojechałem na truskawki, żeby zarobić na 2 gramofony i kilka płyt. I tak to się zaczęło tak naprawdę. W naszym domu zawsze moi bracia słuchali dobrej muzyki, dużo jazzu. Jakby to też dzięki temu jakby napędzało, że człowiek chciał jakby słuchać dobrej muzyki po prostu i dzięki można było się spełnić. Tak to się zaczęło w sumie, tak. Pojechałem po 2 gramofony i wróciłem do Polski z 10 płytami i przez pierwszy miesiąc grałem je w kółko, żeby po prostu nauczyć się dobrze miksować techniki i przez to wyrobił się też styl i gatunki, jakie chciałem grać, jakby, gdzie miałem tą zajawkę.
Płyty, mówimy tutaj o winylach.
Tak, dokładnie, płyty winylowe.
Jak to dzisiaj wygląda, jeśli chodzi o winyl, a cyfrę? Płyta winylowa czy MP3? Jak tutaj, jak to wygląda w twoim przypadku, jeśli chodzi o równowagę?
No, ja zaczynałem od płyt winylowych stricte, jakby kupowałem tylko. Dzięki technice i jakby jak to wszystko poszło do przodu, dzięki technologii DJ-skiej, gdzie sprzęt się rozwinął, jak pojawiły się komputery na DJ-kach, jakby zaczęło się to wszystko rozwijać w takim szybszym tempie. Czy co lepsze, co gorsze, no jakby na płytach winylowych gra się jakby trzeba miksować realnie z ucha, jakby nie ma urządzenia, gdzie zrobi coś za ciebie. To tak jak, nie wiem do czego to porównać, może do aut, to tak jak starsze auta prowadziło się manualnie, jakby trzeba było mieć pojęcie jak prowadzić, jak zmieniać biegi i tak dalej. Nowoczesne samochody parkują same, tak? Można nacisnąć jeden przycisk i on sam zaparkuje, czy bezpiecznie poprowadzi. Tak samo jest, można troszkę porównać to do tego. Są nowe urządzenia, gdzie po prostu można, komputer pomaga, urządzenie pomaga, ale no trzeba mieć jakby jakąś tam wiedzę, trzeba mieć swoją selekcję, trzeba mieć jakiś swój styl, żeby to pokazać i żeby to miało jedną wspólną jakąś taką całość, tak?
Czyli jeśli dobrze rozumiem, to łatwiejsza byłaby przesiadka z grania na winylach na cyfrę niż w drugą stronę, jeśli ktoś będzie polegał dużo na tych udogodnieniach.
Tak, można to tak w skrócie ująć, tak, tak.
Czyli jest bycie DJ-em trochę taką żonglerką, trzeba ogarniać wiele rzeczy, dobrze sobie radzić w multitaskingu?
Też, no są DJ-e, którzy na przykład nie grają w ogóle z nowoczesnych, nie korzystają, grają do teraz, grają z płyt winylowych i to działa też w drugą stronę, że są DJ-e, którzy używają, mają sprzęt taki, gdzie po prostu nie używają winyla, tak? Mają, dysponują kontrolerami, komputerami, różnego rodzaju takimi urządzeniami, które no, pomagają to wszystko spoić w jedną całość, tak?
Trochę rozmawialiśmy przed audycją właśnie a propos wspomnianych kontrolerów, że teraz sprzęt można sobie kupić w sklepie z...
Za rogiem.
No właśnie, rogiem. W sklepie za rogiem, w internecie to nie są przeważnie drogie, takie najbardziej podstawowe zestawy i rozwija się, tak? Widzimy w mediach społecznościowych, na YouTubie ludzi, którzy właśnie z takim małym, podręcznym kontrolerem tworzą swoje sety, swoje miksy. To plus, to minus, to jest okej, każdy może spróbować być DJ-em.
Wydaje mi się, że nie można tego rozstrzegać jako plus czy minus. No, każdy ma, jakby dokonuje wyboru, tak? Technologia poszła tak do przodu DJ-ska, że dosłownie każdy z nas mógłby w tydzień czasu nauczyć się miksować, ale czy to rozdzielać, czy to dobrze, czy to źle, no nie mam na to wpływu. Technologia tak idzie do przodu, że no niestety trzeba gdzieś tam z nią również płynąć. Ja jestem, że tak powiem, jak wspomniałem, oldschoolowym DJ-em i mam jakby takie troszkę może starsze podejście, ale no nie można negować młodych ludzi, którzy chcą realizować swoje zajawki i sobie miksować muzykę. Jeśli to pójdzie w taką stronę, że za parę lat będą grali na fajnych festiwalach, no to super, ale niektórzy kupują to po prostu takie urządzenia, żeby spełnić się też w domu czy na grillu ze znajomymi i uważam, że nie ma w tym nic złego, w żadnym wypadku. Najważniejsza w tym wszystkim jest po prostu no, muzyka, tak? Selekcja i to, co chcemy jakby puścić znajomym, tak? Żeby sobie posłuchali.
Tak myśląc właśnie o tym, jak może zacząć się taka DJ-ska droga, myśląc o sobie bezpośrednio, jeśli nie mamy nikogo w okolicy, kto mógłby nam pokazać, jak to się robi, jak można się nauczyć, no to tutaj już przychodzi ten internet z dużą pomocą, tak myślę, no bo można zobaczyć, jak obsługiwać ten program, na czym to polega, dlaczego te dwa utwory dobrze się miksują, a te dwa niekoniecznie.
Zgadza się. No, tak jak wspomnieliśmy, czasy się zmieniły, bo są szkoły DJ-skie, bardzo dużo doświadczonych DJ-ów i DJ-ek jakby proponuje swoje jakby oferty, gdzie może no, gdzie uczą jakby miksować podejścia do tematu, jak ugryźć to z lewej czy z prawej strony. Uważam, że super, że jest taka możliwość. W naszych czasach tak nie było. Mieliśmy swoją zajawkę i chodziło się do klubów. Ja bardzo często stałem przy DJ-ce i obserwowałem też, jak DJ-e i DJ-ki, jak posługują się sprzętem, jak reaguje do tego publika. To, no, w zależności, tak? Ciężko mi to jakby teraz to...
Można było też znaleźć tę wiedzę, tylko że trzeba było bardziej, no, podejść do kogoś po prostu i popatrzeć mu na ręce albo zapytać, tak? Jak
tak,
to się robi?
No, mieliśmy swoje jakby takie community, tak? Grupy, gdzie spotykaliśmy się w piwnicach, w jakichś miejscach, gdzie robiliśmy sobie DJ-kę, czy w naszych domach, pokojach po prostu i graliśmy wspólnie, no, uczyliśmy się jakby na własnych błędach. Dzisiaj tutoriale na YouTubie różnego rodzaju wskazują przez doświadczonych DJ-ów i DJ-ki. No, jest na pewno łatwiej, jeśli ktoś ma fajną zajawkę i chce to robić, to na pewno łatwiej wystartować, żeby spojrzeć na taki tutorial na YouTubie, co do czego służy, od czego zacząć, jakich błędów nie popełniać i tak dalej.
Mamy też, a propos community właśnie, to takie community, czyli
społeczność.
Społeczność, tak, dziękuję wam bardzo. Społeczności tworzą się też w internecie wokół kanałów na przykład. Ktoś nagrywa swój set na żywo, jeszcze w tle jest jakiś fajny widok i to
jeszcze gotuje
do tego parzy kawę. To jest całe doświadczenie. Tak. Trwa to powiedzmy z godzinkę, półtorej, ale to ma właśnie setki tysięcy odsłon. Ludzie w taki sposób też chłoną muzykę, czyli spotykają się w internecie, ale jedni właśnie nagrywają to w swój konkretny sposób, a ci, którzy szukają, mogą to znaleźć. No też tak. takie rzeczy się dzieją.
Zgadza się, dokładnie.
Mówiłeś, że u ciebie w domu bracia słuchali muzyki dużo, że chłonąłeś gdzieś to wszystko. Wspomniałeś o jazzie, ale jeżeli zostaje się DJ-em, bo mówiłeś też o tym, żeby ludzie zatańczyli, czy poruszanie się w jednym gatunku jest wskazane, czy raczej w gatunkach pokrewnych, czy na przykład jeżeli na jednej imprezie grasz hip-hopowo, na drugiej pójdziesz w chill-out, na trzeciej techno?
Wydaje mi się, że nie można tego jakoś kategoryzować. Wręcz chyba nie powinniśmy, nie o to w tym chodzi. Muzyka łączy się, gatunki mają swoje jakieś korzenie, czy house, czy hip-hop, czy jazz, gdzieś tam to wszystko się łączy. W dzisiejszych czasach tym bardziej, że można korzystać z komputerów, z kontrolerów, tworzyć coraz większe biblioteki. Można grać wszystko tak naprawdę. Podczas jednej nocy można zagrać od spokojnego R&B i skończyć na jakimś fajnym jazzowym house'ie, który jest o wiele szybszy. Można zrobić tak zwaną przelotkę, w cudzysłowie, że tak powiem. Ale tak, no, są DJ-e, którzy jakby grają na przykład tylko techno, tak? Muzykę elektroniczną, mocną. Są stricte DJ-e hip-hopowi, tak? Którzy łączą się też, którzy są również turntablistami, dużo skreczują, mają swoje jakby skille, tak? Bardzo, bardzo fajne. No, czy kategoryzować? No, ze mną był taki problem zawsze, tak mi się wydawało, bo zaczynałem od hip-hopu takiego prawdziwego, oldschoolowego z lat 90. Przez to, jak jeździłem do Berlina po płyty, to zauważyłem, jak inni DJ-e też zaglądają w inne szufladki i zafascynowałem się muzyką house'ową również. I kiedyś faktycznie gdzieś tam był, jak ktoś grał hip-hop, no to grał hip-hop. Jak ktoś grał house czy techno, to grał techno i nie łączyło się to za bardzo. Teraz czasy się tak zmieniły, że są DJ-e multistyle'owi. Dzięki, mówię, bibliotekom, które mamy w komputerze muzycznym, można jakby to rozbujać w każdą stronę, jak reaguje parkiet. Ale czy kategoryzować? Nie powinniśmy. No, muzyka ma tyle możliwości, że powinniśmy słuchać to, co po prostu lubimy, to, co nam wpada ucho, to, co nam, że tak powiem, siądzie, tak?
Tu wpasowałeś się idealnie w naszą audycję, bo jesteśmy tutaj właśnie za tym, żeby łączyć, pokazywać, nie oceniać i żeby no po prostu...
Poruszać.
Tak, żeby to nas właśnie, żeby to coś robiło nam w środku, że coś powiemy sobie tak, to jest to, to. Takie słowo cool też było, że coś jest takie cool, to bardzo blisko nam. Chociaż mam takie wrażenie, że w pewnym momencie, ale może to właśnie wynika z jakiegoś takiego umiejscowienia naszego na mapie konkretnego, że DJ-e byli utożsamiani raczej z hip-hopem jako ten jeden element kultury, natomiast właśnie w Niemczech to mogło pójść bardziej w takie rytmy house, czy jakieś takie bardziej
techno,
elektroniczne. Tak było? Czy...
Wydaje mi się, że no, mówię, nie możemy tego wrzucać w jeden worek. W tamtych czasach, jak było to super techno, Love Parades i tak dalej w Berlinie, to nie znaczy, że scena hip-hopowa niemiecka nie była jakby na dobrym poziomie, jako jedna z lepszych, jeśli chodzi o europejski hip-hop. Więc no, nie możemy tego jakoś kategoryzować. Jeśli chodzi o DJing hip-hopowy, to też jest jeden z elementów jakby kultury całej społeczności hip-hopu jakby, więc to gdzieś tam można troszkę to poukładać, ale no nie w tą stronę chyba powinniśmy iść, bo to nie tak działa jakby.
Jeśli chcemy zmiksować dwa utwory, na co powinniśmy zwrócić uwagę? Czy to jest to, jakie to są utwory, czy to jest ich tempo, czy to jest moment, w którym powinien wejść jeden utwór w drugi? Jak tutaj na to patrzysz? Bo podejrzewam, każda sytuacja inna.
Powiedziałeś dużo ważnych aspektów. Tak, tak, naprawdę tak. No, tempo, od tego trzeba zacząć, żeby numery pasowały do siebie tempem. Można zgrywać numery, które też nie pasują do siebie tempem, mają różne tempo, ale to już zależy, jakie ma się skille i jak się miksuje, jakie ma się jakby umiejętności, żeby to zrobić. Ale tak, przede wszystkim muszą do siebie pasować, tak? Jeden po drugim, jak to mówimy, że DJ jak gra swój set, to opowiada swoją historię, tak? Od początku do końca. Zależy, w jakim jest humorze, jaka jest atmosfera w klubie, tak? I jakie style gra. Ale no, mają do siebie pasować przede wszystkim tempem i stylem, żeby to miało ręce i nogi, jak to mówią. No i ucho, tak? Trzeba dobrze słuchać, gdzieś tam wyłapywać odpowiedni moment, no poczucie rytmu, wiadomo, trzeba ten numer w odpowiednim momencie wpuścić, żeby to do siebie pasowało frazami. Tak troszkę to mechanicznie opowiadam, ale może nie wiem, czy dobrze. W każdym razie, no przede wszystkim tempo i no selekcja, tak? Selekcja to jest najważniejsza rzecz.
To jeszcze może wyjaśniając, bo myślę, że to jest istotne. Nie wszyscy wiedzą, a myślę, że to jest szalenie ciekawe. DJ ma dwa, że tak powiem, placki, adaptery,
gramofony.
Mhm. Chodzi o to, że na jednym jest jeden utwór, a na drugim jest drugi utwór.
Dokładnie tak. Jeśli jeden utwór leci, załóżmy po prawej stronie, który leci w klubie głośno, publika tańczy, no cały job, że tak powiem, w cudzysłowie, polega na tym, żeby dopasować to tempo i w odpowiednim momencie wpuścić i zmiksować ten numer.
Bo tego z lewej to nie słyszy tłum, tylko on jest...
Tak, jest tylko na słuchawkach. Po to używamy słuchawek, żeby przygotować sobie kolejny numer, żeby go sprawdzić, czy to jest ten, który chcieliśmy puścić, czy żeby ustawić odpowiedni moment, którym chcemy go po prostu wpuścić, żeby zaczął się miks, tak?
Dużo jest tu takich stycznych z radiową robotą, bo te sekundy lecą, nie ma czasu, żeby odpocząć, no nie? Trzeba być pół kroku do przodu.
Ja mam, tak, nie może dać mi spokoju taka myśl, że każdy, kto czymś się zajmuje, ma takie swoje zawodowe, zajęciowe lęki, że nie wiem, zabraknie nam słów, kartka będzie pusta, kiedy trzeba będzie coś przeczytać. Czy jako DJ masz taki lęk, że zaczniesz grać, przygotowałeś super zestaw, super set, wszystko ci gra i boisz się, że włączysz, zaczniesz grać i ludzie nie zaczną tańczyć, nie zareagują, nie odpowiedzą na tę energię?
Raczej jak jestem przygotowany, to nie boję się chyba o siebie. Już tak długo gram, mam dosyć duże doświadczenie, więc i to w różnych sytuacjach, miałem różne sytuacje, czego zawsze się boję tak naprawdę przed imprezą, przed tym jak mam zacząć grać, to... Tak jak wspomniałem, nie boję się o siebie, czy dobiorę dobry numer, czy to będzie dobry moment, tylko o sprawy techniczne, czy sprzęt zadziała dobrze, czy wszystko jakby pójdzie zgodnie z planem pod względem technicznym, no bo złośliwość rzeczy martwych zawsze jest, no, potrafi płatać nam figle i czasami bywa tak, że jesteś przygotowany, wszystko gra, twój sprzęt jest super cacy, ale coś nagle się technicznego stało, że nie działa, na przykład gramofon ma rozwalone kable w klubie, coś się dzieje z mikserem, który stoi w klubie na przykład, no to są takie rzeczy, na które nie mamy wpływu, a czasami się zdarzają, tak? Które mogą zaburzyć jakby start imprezy i albo przejście, zmianę DJ-a na następnego DJ-a i tak dalej, żeby było płynnie, prawda?
No, czasem brak jednego małego kabla albo bateria wyładowana to też może gdzieś powodować poważny problem. Ja to widzę też z jakiejś takiej reporterskiej strony naszej działalności. Czy masz jakieś takie DJ-skie marzenia, gdzieś zagrać z kimś, zagrać, no nie wiem, przeciwko komuś w bitwach DJ-skich? Chyba nie.
Nie, ale... nie, w bitwach nie, w żadnym wypadku. Czy mam, szczerze nie zastanawiałem się nad tym. Moim marzeniem jakby takim muzyczno-DJ-skim może nie, gdzie chciałbym zagrać. Wiadomo, że chciałbym zagrać na jakimś fajnym festiwalu, który mi się marzy i tak dalej, ale takim najważniejszym jakby zamknięciem tego całego tej zajawki to chyba mieć swój własny sklep z płytami winylowymi, gdzie mógłbym zapraszać kolegów, gdzie młodzież by mogła sobie ćwiczyć i też grać sety w sklepie, ale przede wszystkim kontakt z muzyką, z nowymi rzeczami, z odświeżeniem starych rzeczy. Tak. Dobre płyty winylowe i dobra kawa przy okazji.
Był taki film Scratch, w którym
tak.
To jest świetny obraz dla tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej. I tam była taka scena, jak DJ Shadow chyba jest w sklepie i schodzi do piwnicy i tam po prostu jest płyt po sufit i jest to labirynt, że tam ledwo się przeciska i wtedy może tam buszować po prostu.
Tak, to jest taki czas nastał, że winyl wraca. Dużo zauważyłem, że młodzież jakby wraca do tej kultury takiej naszej DJ-skiej i kupuje płyty winylowe. Pojawiają się nowe utwory na płytach winylowych, ale też ludzie, którzy nie są DJ-ami, nawet tacy zwykli jakby, którzy po prostu lubią dobrą muzykę i lubią posłuchać płyty winylowej, tego trzasku, tej jakby tego klimatu, gdzie można spokojnie w domu też sobie z gramofonu puścić ulubiony utwór, prawda?
Niestety czas nas już dogonił. Mamy kawałek na zakończenie, który wybrałeś, zasugerowałeś, grupa Public Enemy. To jest związane z jeszcze jednym wątkiem, o którym bardzo szybko proszę, żebyś powiedział, czyli z koszykówką.
Tak, zajmuję się również profesjonalnie oprawą muzyczną turniejów koszykówki 3x3. Nie tylko też normalnych meczy koszykarskich, jakby jestem byłym koszykarzem, to jest taka moja pasja. Udało mi się to połączyć razem z moim przyjacielem. W 2009 roku stworzyliśmy turniej, gdzie oprócz dobrej koszykówki 3x3 streetballowej, gdzie jeszcze nie była to dyscyplina olimpijska, bardzo ważną rzeczą był dobry hip-hop, który łączył się jakby z tą całą kulturą. Bardzo się cieszę, że to też takie jakby zrealizowanie siebie, marzenia, że można było połączyć pasję sportową, gdzie ja bardzo mocno żyję jakby basketem do teraz też, razem z muzyką, więc ten utwór jest takim jednym, może nie jedynym, ale jednym takim głównym hymnem naszej takiej, jak ja to powiem, mógłbym powiedzieć naszej takiej społeczności koszykarskiej też, która identyfikuje się z muzyką hip-hopową i z koszykówką.
DJ-ska przelotka dzisiaj, tak? Przelotka, dobrze.
Można, mówię. Oczywiście.
Można, dobrze, w Zoomie na popkulturę. Karol Bławat, DJ DML, bardzo ci dziękujemy.
Również bardzo dziękuję.
I my żegnamy się w ten sposób. Hania Brzezińska, o tam.
Filip Jędruch tam, a za konsoletą Maciej Bogusławski. Bardzo dziękujemy za uwagę. Za moment jeszcze jeden autopilot Radia Gdańsk. Do usłyszenia.